W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Wiosna?
Wiosna piękna, naprawdę budzi się cudownie. Pancycje. Spacerowałem troszkę.
Pancycje kwitną. Ja też wyrwałem się z kwarantanny na lekki spacer w pobliżu lasu. Bardzo pięknie.
Niech pan nie straszy, panie Krzysztofie, że jest pan na kwarantannie.
No, z racji wieku jestem w grupie ryzyka. W związku z tym zostaliśmy zobowiązani wraz z żoną przez młodsze pokolenie do bezwzględnego niechodzenia po ludziach, w sklepach i tak dalej,
bardzo
i tak mi, dalej.
To dobrowolna kwarantanna.
Tak. Panie Adamie, no czas zająć się na poważnie wydarzeniami, które komentujemy w otwartym mikrofonie. Zacznijmy od poniedziałku. Pandemia nie zawiesza działań opozycji. Sondaż oceniający jej działania podczas epidemii pokazuje, że Polacy lepiej oceniają PSL i Lewicę, a znacznie gorzej Koalicję Obywatelską i Konfederację. Posłuchajmy, jak oceniają opozycję nasi słuchacze.
Opozycja po prostu bruzi. Ona to wykorzystuje dla swoich celów. A ktoś prywatyzował szpitale? Nie szukajmy dziury w całym. Patrzmy na to, co rząd robi.
Bardzo mało oni się ukazują gdzieś, czy w telewizji, czy w radiu, czy w gazecie. Nie wiem, czy zostają niedopuszczeni. Mówią, ale i tak rząd ich nie słucha.
Bardzo dobrze oceniam działania opozycji, w szczególności Konfederacji. Oni przede wszystkim proponują, żeby w dzisiejszych czasach powrócić do takich zasad, jak na przykład były po reformie Wilczka. Bez uwolnienia gospodarki po prostu nie podniesiemy się.
Czy pan wie, co w obecnej chwili wyrabia gorzowska lewica? Prowadzą publiczną zbiórkę pieniędzy, aby zorganizować w Gorzowie Wielkopolskim tak zwany drugi marsz równości. Wie pan, no to jest jakiś obłęd.
Ponieważ opozycja nie przedstawia żadnej propozycji dotyczącej wyjścia z tego kryzysu zdrowotnego, to opozycja po prostu nie ma prawa do składania jakichś głosów super krytycznych, a przede wszystkim ze względów politycznych.
Grzebiąc się w internecie, no bo mamy więcej czasu i nie włóczymy się po mieście, doczytałem się tekstu z Süddeutsche Zeitung, gdzie autor pisze o populistach, szczególnie mając na myśli niemiecką Alternative für Deutschland, czyli AfD, którzy według autora okazali się nadzy jak król w bajce Nowe Szaty Króla. Zdaniem autora tekstu nadeszły czasy specjalistów, realnych działań, a nie wygłaszania haseł bez pokrycia hejtu i propagandy partyjnej. Badania zdają się, te, które przedstawione zostały na temat tego, co robi nasza opozycja, chyba potwierdzają tezę, bo moim zdaniem opozycja ujawniła swoją bezproduktywność, a tworzenie hejtu raczej obniża jej notowania. Co pan na to?
Zgadzam się. Brak sprawczości opozycji w stosunku do bieżących wydarzeń, czyli do epidemii koronawirusa, którego to zwalczaniem zajmują się przede wszystkim fachowcy, czyli mówiąc takim językiem socjologicznym, tak zwana merytokracja, stwarza zapotrzebowanie na opinię ekspertów, a siłą rzeczy opozycja takich ekspertów nie jest w stanie wystawić, to znaczy własnych ekspertów, którzy mogliby na poziomie merytorycznym rozmawiać z ekspertami związanymi z rządem czy z szeroko pojętymi instytucjami państwa. Stąd też część opozycji podjęła dość niebezpieczną, myślę, i dla państwa, i dla siebie grę, którą widzieliśmy w czwartek w Sejmie. Taki egzotyczny sojusz Platformy Obywatelskiej w gruncie rzeczy z populistami.
Właśnie, o nich myślałem szczególnie.
Którzy uważają siebie za rynkowców, wolnorynkowców, i powstał taki twór, który satyrycy już nazywają Konfederacją Obywatelską, z połączenia tych dwóch partii, które rzeczywiście idą w ostry populizm, ścigając się właściwie nawet między sobą, na to, kto z nich będzie radykalniej dowalał rządowi zmagającemu się z tym...
Z realnym niebezpieczeństwem, prawda? Tak. Dzisiaj właściwie ja jestem zszokowany tym, że liczba zachorowań w Stanach Zjednoczonych przekroczyła liczbę zachorowań łączną w Chinach i zdaje się, że to nie zwalnia i że wieszczenie, że w Ameryce może parę milionów ludzi być zarażonych, wydają się być realne. I na tym tle to, co wyrabia opozycja, wydaje się czymś, co jest antypaństwowym w gruncie rzeczy działaniem. Mam takie przekonanie, że opozycja realizuje jakiś scenariusz, który im sufluje ktoś z Niemiec chyba. Takie mam wrażenie.
No ja nie odnoszę takiego wrażenia. Nie przypuszczam, żeby suflowanie nadchodziło z Niemiec. To do Stanów Zjednoczonych to jest potężne państwo dysponujące bardzo dużymi możliwościami finansowymi i prezentujące zupełnie inną filozofię zmagań.
No więc właśnie, to mówiliśmy wczoraj w naszym...
Bardzo podobną do tego, co robi Szwecja czy Holandia, gdzie nie wprowadzono restrykcji i nawet jeśli ten wzrost zachorowań będzie duży, to odnoszę wrażenie, obserwując działania administracji prezydenta Trumpa, że oni nie pójdą w zamykanie przedsiębiorstw, bo to jest droga donikąd. Natomiast jeden z najpoważniejszych amerykańskich generałów stwierdził, że ta sytuacja w Stanach Zjednoczonych potrwa do lipca.
No tak, tutaj trzymamy się takiego powiedzenia, że prędzej głodny umrze, jak tłusty schudnie. Zostawmy tą sytuację z koronawirusem w świecie, bo ona jest dynamiczna i nas będzie prawdopodobnie statystyka zaskakiwać. Ja
pozwoliłem tak, nieraz jeszcze się zdziwi.
Ja pozwoliłem sobie na tą uwagę związaną z opozycją i suflowanie z Niemiec na wskutek tego, że we Frankfurter Allgemeine Zeitung też przeczytałem, że oni się strasznie martwią tym, że wybory w Polsce nie są przesunięte. To takie jest, jakby to powiedzieć, wpychanie nosa w nie swojej sprawie. Ale zostawmy na razie Niemców, wróćmy
do... No bo ta gazeta ma swoje sympatie polityczne i dlatego wkłada nos w nie swoje sprawy.
No tak, dosyć często Niemcy wkładają nie tam, gdzie trzeba nos i nie tylko.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
We wtorek rozmawialiśmy o naszych młodych, o następcach, o dzieciach i młodzieży, którzy nie chodzą do szkoły, uczyć się muszą w domu. W otwartym mikrofonie pytaliśmy słuchaczy o opinię, jak oni odbierają tą formę edukacji, co oni o tym sądzą. Posłuchajmy.
My się widzi, że lepsze to, jakby w ogóle nic nie było. Pewno, że może nie ma internetu, trudno, ale tak jak ja mówię, będzie to typowy egzamin dla jednych i dla drugich, jak oni to wykorzystali.
Nie może być tak zadawane, że jedno dziecko skorzysta z tego z internetu, drugie nie skorzysta. Ciach, nauczyciele coś, ciach, prach, rzucam i sobie dzieci róbcie. Nie wszyscy rodzice są w domu, bo są tacy rodzice, którzy pracują, a nawet ci, którzy są w domu, tak jak moja córka, to ma tak więcej zajęć, że potem siada o 5, o 18 z dzieckiem, żeby pomóc mu przy lekcjach.
Jest to nowe, wręcz rewolucyjne, ale konieczne, a jednocześnie bardzo trudne. I to zarówno dla dzieci i młodzieży, ale także dla nauczycieli. To nauczanie musi być w najbliższej przyszłości doskonale opracowane, zorganizowane, a na razie musi odbywać się tak trochę prowizorycznie.
Panie Adamie, wydaje mi się, że edukacja chyba nie była przygotowana na taką szokową zmianę, że nagle z dnia na dzień musieli przejść na wirtualne nauczanie. Nie wiem, nie mam kontaktu z ludźmi, którzy mają młodzież uczącą się w ten sposób. Ale wydaje mi się, że nastąpiło jakieś pęknięcie w systemie oświatowym i to jest tak troszeczkę jak ze zbitą szklanką, której nie da się już skleić. Ta pękła pewnego rodzaju tradycja uświęcona i chyba...
A jaką tradycję ma pan na myśli? Bo wtedy mógłbym się łatwiej odnieść.
Tradycja siedzenia dzieciaków w klasach z nauczycielem w roli głównej jako dyrygentem, pilnowania ich... uczenia właściwie od kreski do kreski. Ten system, który się otworzył nagle i tak trochę szokowo, zmusza młodzież do pewnej samodzielności, samodyscypliny i być może on jest może bardziej selekcyjny, natomiast on jest bardziej promujący ludzi, którzy chcą się uczyć, którzy widzą sens nauki, którzy mogą bardziej samodzielnie, z mniejszym udziałem nauczyciela podnosić swoją wiedzę. I tutaj się otwiera pewnego rodzaju szansa przed edukacją.
Zgadzam się z tym, że to jest szansa przed edukacją, żeby wyjść z takich tradycyjnych bardzo form, chociaż trzeba też zauważyć, że polska oświata się scyfryzowała i młode pokolenie nauczycieli całkiem dobrze radzi sobie z tym, co kiedyś za naszych czasów nazywano technicznymi środkami nauczania i mieliśmy na uczelniach pedagogicznych zajęcia z
edukowania
tego. Tak, dzisiaj...
Jakie to jest archaiczne już dzisiaj.
I właśnie apelowałbym i do siebie, i do pana, żebyśmy się nie posługiwali archaicznymi kalkami z naszych czasów. Oczywiście narzekano przez całe dziesięciolecia na tradycyjny model polskiej oświaty polegający na zakuwaniu wiedzy i te uwagi są słuszne. Natomiast krytykowano polską szkołę za to, że ona nie uczy ucznia, jak poszukiwać wiedzy, jak szukać tej wiedzy, jak ją selekcjonować. Oczywiście ja
to nie jest łatwe.
Nie mówię tu o Wikipedii, tak? gdzie nawet studenci nie wstydzą się korzystać z Wikipedii i później na egzaminach opowiadają straszliwe rzeczy, tak jak mi opowiadają moi dobrzy koledzy z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Natomiast wracając do tej zdalnej edukacji, ona wymaga trochę innego podejścia od nauczycieli, no i od samych uczniów, co pan słusznie zauważył. Tu rzeczywiście no trochę słabsi mogą nie nadążać, więc powinno się pomyśleć o pewnego rodzaju zajęciach korygujących czy zajęciach wyrównawczych. Natomiast ja mam nadzieję, że ta sytuacja nie będzie trwała długo i najlepsze cechy z tej tradycyjnej szkoły i z tych nowych czasów, że z tego da się ulepić jakiś bardziej ciekawy dla uczniów i wydolny dla polskiej oświaty system nauczania. Każdy kryzys jest szansą, jak mawiają Chińczycy.
Ja tutaj mam taką pewną uwagę, bo my już dyskutowaliśmy dosyć krytycznie o tej edukacji takiej bardzo statycznej. Ja myślałem o takim modelu, że siedzą uczniowie, nauczyciel zamienił tablicę i kredę na jakiś nowocześniejszy system. Natomiast to ciągle jest jeden kanał przekazu. Ja myślę, że edukacja jakby dojrzała do tego, że uczeń powinien być gotów do wchłaniania wiedzy poprzez wiele kanałów informacyjnych.
I do zadawania pytań,
samodzielnych
pytań nauczycielom i także do trochę takiego też testowania wiedzy na nauczycieli, co tych będzie zmuszać do wysokiego poziomu, do wysokich lotów i taka edukacja byłaby fajna.
Ja całe życie byłem, dorosły całe życie, byłem przeciwny akceptacji takiego powiedzenia, nie ma głupich pytań. Otóż nie, są głupie pytania i te głupie pytania świadczą o tym, znaczy powiem inaczej, po tym jak kto pyta, wiadomo kto co wie i jaką ma wiedzę. W związku z powyższym należy, słusznie tutaj pan zauważył, nauczyć młodzież zadawać właściwe pytania w oparciu o to, co już wiedzą i ja mógłbym się podjąć uczenia i pewnie pan też, jak weryfikować źródła, jak sprawdzać, które źródła wiedzy są wiarygodne, a które są, tak powiem, fałszywe i podają
no i
błędne
tego
informacje.
Polska szkoła powinna na pewno uczyć.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Od środy rząd zwiększył obostrzenia, które mają zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Poza wyjątkami wszyscy powinni pozostać w domu i tylko wychodzić poza niezbędnymi koniecznościami. Dzisiaj będąc na spacerze widziałem, że budownictwo pracuje normalnym trybem, samochody poruszają się, natomiast mniej jest tych spacerowiczów, mniej dzieci jest i to okres takiej przymusowej bytności z najbliższą rodziną. Pytaliśmy naszych słuchaczy, jak oni znoszą tą kwarantannę i takie zawieszenie działalności zawodowej i bycie takie trochę przymusowe w domu. Posłuchajmy, co oni o tym mówią.
Nasze spędzamy w domu czas, oglądamy telewizor, same powtórki, nie ma nowych filmów, sportu nie ma w ogóle. No i też myślę, że stacje telewizyjne, które biorą nam za na przykład jakiś tam kanał sportowy, powinny obniżyć abonamenty. Bo jeśli nawet wyjść na ogród. Siedzę w domu, wypuszczę pieska, załatwi, zrobi swoje. To jest tak, że tyle ekspertów mamy, każdy ekspert inaczej mówi.
Tu spędzamy czas pracując w folii i tutaj nam dobrze. Mamy tak dużo pracy, że radio mamy w folii, radio mamy w domu. Jak przełączamy, idziemy do domu, przełączamy tam, nie przełączamy, to idziemy tu przełączać i wszystko słuchamy. I tak spędzamy czas. A czasami do lasu można iść, bo tu nikogo nie ma.
Jako trener polecam nie tylko fotel, ale też ruch samotnie lub z żoną w parku, w lesie i zaciąganie jak największej ilości powietrza, żeby otoczka płuc przekształciła się w powierzchnię życiową jak najwięcej.
Panie Adamie, mam takie wrażenie, że podobnie jak z tą szkołą, to takie trochę jest dla bardzo wielu rodzin szokowe zderzenie z tym przymusem. To, co kiedyś było takim celebracją rodzinną z okazji świąt i weekendu, teraz zeszło do poziomu szarej codzienności i być może dla wielu rodzin będzie to pewne doświadczenie traumatyczne. Tata, mama, dzieci, wszystkie naraz, no tak. Bez możliwości wyjścia, rozładowania.
To będzie, panie Krzysztofie, traumatyczne dla tych rodziców i dla tych rodzin, w których się nie rozmawia z sobą, gdzie jest tego rodzaju wychów, który polega na tym, że no, dzieci do domu przychodzą się najeść, trochę się pouczyć, czas dają poza domem, co oczywiście nie zawsze jest, tak powiem, naganne. Ja nie chcę tu narzekać jak jakiś stary ramol, bo dzieci w wielu rodzinach chodzą na zajęcia pozalekcyjne, czy też po prostu no, spełniają no
tak, różne sportowe.
Tak. I to jest oczywiście fajne. Natomiast są też rodziny, gdzie się mało rozmawia, gdzie jest taki, powiedziałbym, trochę emocjonalnie zimny wychów i w tych rodzinach będzie problem, czy nawet jest, jak słyszę w telewizji niektórych rodziców, którzy narzekają, że teraz cała rodzina na 50 paru metrach osób się spotyka i to jest tak w takiej kategorii jak żyć, papa. Jak teraz będziemy z tym żyli, no to też pokazuje różne modele rodzinne, ale też jest jakąś szansą, żeby ci, którzy z sobą mało rozmawiali, zaczęli teraz rozmawiać więcej.
Mnie przy tej okazji przypomina się pewnego rodzaju socjologiczny podział w relacjach pomiędzy tam a dziećmi. Socjolodzy mówią, że istnieją w rozmowach z dziećmi dwa rodzaje języków. Jeden nazywa się językiem instrukcji, a drugi językiem dialogu. I to, co pan mówi o tych rodzinach, gdzie się mało rozmawia, to są to rodziny, w której ojciec nadaje ton, czy matka dają dzieciom instrukcje, co mają robić. I to jest takie, że tak powiem, uproszczone. Natomiast tam, gdzie się uprawia ten język dialogu, który jest bardziej intelektualnie rozwijającym, tam ludzie sobie pewnie łatwiej dają radę i przypuszczam, że, bo to jest pewne zaskoczenie, które jest naszym doświadczeniem, bo dostatecznie długo żyjemy, że są relacje pomiędzy ludźmi, w których bardzo znakomicie się milczy, kiedy można bez bólu milczeć no tak. W cudzym towarzystwie i właściwie mamy takie doświadczenia, przypuszczam, że obaj, że doceniamy tych z naszych znajomych, tych przyjaciół, z którymi możemy sobie zgodnie w duchu wzajemnego porozumienia pomilczeć.
No tak, jest powiedzenie, że milczenie jest złotem, a mowa tylko srebrem.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
No to przechodzimy do czwartku w taki właśnie sposób, bo w czwartek okazało się, że Platforma Obywatelska i Konfederacja przeciwna jest zdalnej pracy Sejmu. W efekcie w czwartek wszyscy parlamentarzyści musieli się stawić przy ulicy Wiejskiej. Kolejka była do Sejmu, oddzielano dystans między wchodzącymi. Oglądałem to z dużym rozbawieniem. Nie wiadomo, o co chodziło tym posłom, którzy chcieli koniecznie się w tym Sejmie spotkać. Rozmawialiśmy o tym z naszymi słuchaczami. Ciekawe, co oni o tym sądzą. Posłuchajmy.
Na wszystko jest sposób.
jest, przecież jest umówione, jest tyle pomieszczeń, że można ich porozsadzać, no tak jak było wcześniej mówione.
Dojazd posłów do Warszawy, przebywanie grupy plus minus 1000 ludzi razem, to wspaniała forma rozwoju patologii, patogenu, który nas gnębi, całą Polskę i świat.
Czym się różni człowiek z rządu, który jedzie do pracy, od człowieka, który jedzie do pracy do Stelmetu, też jest grupa ludzi.
Wszędzie, wszystkie rządy, wszystkie jakieś sejmy, wszędzie w całej Europie zbierają się zdalnie. A nas nie może, nasz nie może. Nie wiem dlaczego. Dla mnie to jest trochę dziwne.
Tu chodzi o sparaliżowanie państwa. Tam będzie cały rząd, będą parlamentarzyści, a nóż się pochorują. Wtedy będzie, nie będzie miał kto dowodzić. Zacznie się chaos, będzie może proszę, PiS nie dał rady. I to będzie robota Platformy Obywatelskiej i Konfederacji.
Czy my się kiedyś doczekamy i nawet w tych trudnych chwilach, chociaż raz, jedyny raz, wszyscy Polacy, że może ta opozycja, czy z PiSu, czy z inna kiedyś była, zrobiła coś dobrego?
Panie Adamie, mam takie wrażenie, na podstawie oczywiście, bo w Sejmie nie byliśmy, ale na
internecie... Ja obserwowałem wszystko, co się działo w Sejmie
online,
TVN-u, Polsatu i TVP Info.
Ja oglądałem tylko fotki i takie mam wrażenie, że dosyć niepoważni są posłowie z opozycji. Dobrze się bawią, są uśmiechnięci, rozbawieni. Tutaj gdzieś grozi nam poważna epidemia. Oni są pełni takiego rozbawienia, jakby uczestniczyli w jakimś, no nie wiem, jakimś show radosnym. I internauci w tych komentarzach dosyć złośliwych oceniali tych posłów. Tutaj zacytuję, małpy w cyrku. I ja się przyznam osobiście, że moja ocena niezbyt odbiega od tej tutaj zacytowanej.
No ja również oglądałem te takie, powiedziałbym, trochę cyrkowe popisy posłów niektórych, poseł Zębaczyński, który starał się ustalić, gdzie jest Jarosław Kaczyński, który znajdował się na sali bez maski, spokojnie, natomiast poseł Zębaczyński występował w jakichś takich dziwnych goglach, takich, w jakich uprawia się snorkling. Brakowało mu tylko, jak zauważyliśmy z żoną, takiej fajki, w której się pływa, żeby oddychać.
Zanurkować.
No właśnie. Z jednej strony złośliwość, z drugiej strony skłonność hepenera, którą też było widać u młodych polityków lewicy, którzy sobie robili tak zwane selfie, wyraźnie ubawieni całą sytuacją w czasach, gdy ci, którzy na nich głosowali, muszą siedzieć w domu. Oni uprawiają takie, powiedzmy, cyrkowe tutaj
popisy,
bo to nawet kabaret jest poważniejszą instytucją.
No tak, tak. Panie Adamie.
To oczywiście obniża rangę polskiego parlamentaryzmu. Oczywiście ci posłowie robią sobie krzywdę przede wszystkim sami, ale także pracują na wizerunek Sejmu, no, nadwyrężony różnego rodzaju ciamajdanami, śpiewami gromadnymi.
Pasztetami i tak dalej, i tak dalej.
Też na Twitterze, czy też czytałem wpisy bardzo wielu komentatorów, czy takich obserwatorów, uczestników Twittera, którzy bardzo negatywnie przyjmowali te popisy, pisząc wprost o intelektualnych deficytach posłów opozycji. I to wcale nie byli...
Panie Adamie, spuśćmy zasłony milczenia nad opozycją, bo chatko słuchać i myślę wrażenie, że szkoda o tym w ogóle marnować ślinę, żeby o tym opowiadać. Wyborcy, zdaje się, z długopisami w rękach będą to oceniali przy najbliższych wyborach. Ja się chciałbym już z panem pożegnać i ze słuchaczami.
Dziękuję bardzo za naszą rozmowę.
Do miłego usłyszenia i zobaczenia w tej wersji skype'owej. Żegnamy się z państwem. Życzymy państwu przetrwania wraz z rodzinami.
Zdrowia i pogody ducha.
I pogody na zewnątrz, żeby można było pójść na spacer. Może się trochę witaminki D uda złapać. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.